Okoliczności wprowadzenia stanu wojennego wciąż wywołują emocje. Jest w nich wiele tajemnic. Jedną z nich jest działalność Eligiusza Naszkowskiego, oficjalnie przewodniczącego Pilskiej Solidarności, a tak naprawdę agenta i funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa.
Napisałem tekst o radomskich taśmach. On się po tym tekście odezwał. I na pewno to był on, bo pierwsze, że się zgłosił, drugie zapytał, ile kasy dostanie. Czyli wiedziałem, że to Eligiusz. I wyszedł mój tekst duży o nim. I on wtedy zerwał kontakt z jakiegoś chyba francuskiego czy niemieckiego maila to wtedy pisał.
Naszkowski jest o tyle ciekawą postacią, że na początku był tajnym współpracownikiem, a potem, z tego co wiem, etatowym pracownikiem Służby Bezpieczeństwa.
No, był jednocześnie tajnym współpracownikiem, etatowym funkcjonariuszem i osobą rozpracowywaną. Pytanie, dla kogo on jeszcze pracował? Wyjątkowo obrzydliwa i pazerna postać. On zrobił taki numer, że jak jechał z Piły do Poznania, to wziął pieniądze na taksówkę. Taksówka wyjechała za rogatki Piły, podziękował taksówkarzowi, resztę kasy wziął do kieszeni.
Czy to jest postać, która miała znaczenie ogólnopolskie, czy tylko dla regionu pilskiego?
Niewątpliwie był osobą ważną, szczególnie z punktu widzenia Służby Bezpieczeństwa, ponieważ był taką perełką w koronie Czesława Kiszczaka. Był tym, który nagrał tak zwane posiedzenie radomskie. To było posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej Przewodniczących Zarządów Regionu na początku grudnia 1981 roku. Fragmenty przez niego nagrane puszczano w radiu, w telewizji. One były takim propagandowym uzasadnieniem. Nie wiem, jak konieczności prowadzenia, rzekomej konieczności prowadzenia stanu wojennego. Jego donos był też cenny, dlatego był przewodniczącym zarządu regionów. Jednym z kilku przewodniczących, którzy byli
regionu pilskiego,
którzy byli agentami Służby Bezpieczeństwa, więc z tego punktu widzenia niewątpliwie dla SB był cenny, a był jednocześnie człowiekiem, który starał się o bycie milicjantem. On podanie o przyjęcie do MO złożył bodajże w czerwcu, czy lipcu 80 roku. Jak go pytano, czemu chciałby zostać milicjantem, powiedział, że chce być lepszy niż Czechowicz. Kapitan Czechowicz, słynny agent, który infiltrował Radio Wolna Europa, więc...
Chciał być trochę takim Jamesem Bondem PRL-u.
Troszeczkę tak. Poza tym, jak się spojrzył, był takim zaangażowanym agentem. Jest sytuacja, kiedy władze wprowadzają stan wojenny i on po Komisji Krajowej zgłasza się do, nawet nie do oficera prezydenta, tylko do naczelnika wydziału zajmującego się zwalczaniem kierownictwa Solidarności i mówi, musimy gonić bujaka, bo jak dojedzie do Warszawy, to my go nie złapiemy. A tamten mu każe moczyć nogi w wodzie, ponieważ miał 2 dni zbyt ciasne buty, miał nadajnik, na którym rejestrowano obrady i był pewien, że to jest przekazywane dalej. Rzeczywiście MSW miało jakieś tam fragmenty tego posiedzenia, to było w Gdańsku, ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej 11-12 grudnia, więc był taką osobą niewątpliwie zaangażowaną, zresztą osobą bardzo docenianą, bo po tym posiedzeniu radomskim nie tylko zwrócono mu pieniądze za mandat po wypadku drogowym, który spadał, nie miał żadnego związku z jego misją dla SB, ale wynagradzano go, no, między innymi przed Wigilią dostał niedostępne towary typu wędliny, słodycze i tak dalej. Dla mnie głównym takim pytaniem, na które nie znamy odpowiedzi, to jest pytanie, ile planiści stanu wojennego, a byli nimi wojskowi, zakładali ofiar śmiertelnych w zależności od rozwoju sytuacji po wprowadzeniu stanu wojennego. Wiemy, że przygotowano szpitale, opróżniono łóżka, wiemy, że były 3 warianty i ten najgorszy, gdzie nie wyklucza się pomocy wojsk Układu Warszawskiego, co Jaruzelski zabiegał w przypadku niepowodzenia całej operacji, ale nie wiemy, ile ci planiści przewidywali ofiar. To dla mnie jest największa tak naprawdę zagadka, jeżeli chodzi o stan wojenny.
Gdyby miał pan nieograniczone możliwości jako historyk, do jakich archiwów chciałby pan zajrzeć?
No oczywiście do archiwów sowieckich, no bo tam się kryją odpowiedzi na wiele pytań. No tam na przykład można do końca wyjaśnić kwestię, czy i kiedy ewentualnie groziła nam interwencja sowiecka.
Zdaniem doktora Grzegorza Majchrzaka archiwa sowieckie, obecnie rosyjskie, skrywają wiele tajemnic na temat działań polskich towarzyszy z PZPR-u przed i po 13 grudnia 1981 roku.